Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek, Anna Nizioł. Rozmawiamy o konfliktach. O konfliktach, które są wszędzie i w związkach, i w domu, i w pracy. I one są potrzebne, i one są rozwojowe. Czego się uczymy? Poznajemy perspektywę tej drugiej osoby. O ile chcemy oczywiście poznać perspektywę tej innej osoby, bo już wiemy o takich, którzy mają tylko swoją perspektywę i tylko ich prawda jest prawdziwa. I tutaj nawet są w stanie wejść w jakieś iluzje i w jakiś swój iluzoryczny świat, że właśnie jest tak, a nie inaczej i innej wersji nie chcą zobaczyć. Ale to są konflikty, a one też potrafią prowadzić do agresji, do przemocy, bo mówiąc konflikt, niektórzy sobie już wyobrażają, że to jest jakaś awantura, że jest przemoc psychiczna albo fizyczna, a konflikty, tak jak mówiłeś, mogą być rozwojowe, ale mogą też się rozwinąć, eskalować.
Na początku każdy konflikt jest i oprócz tej zależności jest jakąś niezaspokojoną potrzebą jednej ze stron, o czym druga ze stron nie wie. Więc zaczyna się od tego, od jakiej sytuacji tak naprawdę do rozwiązania, bo w momencie, kiedy ja wypowiadam swoją potrzebę i tak jak mówię o tych tam wspominanych odkładanych butach i kurtkach na wieszak, to nie to jest problem, tylko problem jest to, że być może tam coś nie działa, może nie ma wieszaków wystarczającej ilości, może nie wiem, zawsze się spieszymy, może coś, także samo odkładanie w tym miejscu to nie jest problem. Ten problem się trochę definiuje inaczej. Może kiedyś będzie szansa na to, żeby poznać trochę takich techników problemów, to będzie można dłużej o tym porozmawiać. Natomiast są techniki na to, żeby rozbroić tę bombę. Dlaczego tobie w ogóle na tym zależy? Jak zacznę się zastanawiać, dlaczego tobie na tym zależy i ta druga strona ma szansę odpowiedzieć na to pytanie i ta pierwsza osoba, która pytała, dlaczego ci na tym zależy, jest otwarta, nie tylko słucha, ale w ogóle rozumie, co się dzieje w drugiej stronie, czyli ma odpowiedni poziom empatii, a wiązka B, już chyba dzisiaj tego nie mówiłyśmy, ale Państwo słuchając od dłuższego czasu licencji, pewnie już wiecie, że tam ta empatia jest uszkodzona, ten moduł empatii jest uszkodzony.
To znaczy, najłatwiej to zrozumieć w taki sposób, że mówimy do kogoś, kto jest na wózku i nie ma czucia w nogach, nie ma władzy nad tą częścią ciała, wstań. I tak samo jest z tą empatią. On nie wstanie i ta osoba nie poczuje empatii, nie zrozumie naszego punktu widzenia. Tak to można wyjaśnić najprościej?
Można tak to, można takiej metaforyki.
To jest trudne, bo nam się wydaje, że jak ja rozumiem i odczuwam, no to ta druga osoba też, zwłaszcza jak mówi, że jest wrażliwa.
Tak, ponieważ to też nie jest do końca tak, że te osoby już takie z głębokimi trudnościami osobowościowymi, one tak do końca niczego nie czują. No czują, no ale tam jakby bardziej to dotyczy ich niż innych osób.
No właśnie, nie współodczuwają.
Natomiast mają szeroko rozwiniętą empatię poznawczą, to jest taką protezą empatii takiej relacyjnej, emocjonalnej, czyli co dana osoba przeżywa. Ja wiem, jak się powinna czuć ta osoba w takiej sytuacji. To jest mniej więcej takiego rodzaju empatia u tych osób, bo są wykształcone w procesie socjalizacji, uspołeczniania, że no, nie opłaca się być nieempatycznym, więc sobie taki po prostu, taki nie wiem, bypass wstawiły z tej empatii i sobie z niego w jakiś tam sposób korzystają. Głównie, jeśli jest im to potrzebne do tego, żeby w odpowiednich sytuacjach, kiedy jest im to użyteczne, zachowywać się zgodnie z normami społecznymi. Bo to nie jest tak, że oni się zawsze są, prawda, na granicy z prawem i tak dalej. Nie. Oni używają tego swojego poznawczego schematu, tego aparatu zastępczego do tego, żeby w danych sytuacjach zachować się kurtuazyjnie.
Się zaprezentować,
mówiąc krótko. Więc kiedy mamy problem do rozwiązania, ja jestem w stanie usłyszeć od tej drugiej osoby, czego ona tak naprawdę potrzebuje tak głęboko, prawda, jestem w stanie znaleźć na to rozwiązanie. Jakieś techniczne, organizacyjne, nie wiem, porozmawiać o tym, a nawet zaakceptować, że nie wszyscy są idealni i cholera, pal 6. Dobrze, że samochód mi umyje i zatankuje i niczym się nie przejmuje, już pal 6 te jego buty, które tu zostawia. Nie? Zresztą miłość polega na tym, że akceptować takie małe pierdoły, które nam nie odpowiadają, więc to już inna para kaloszy. No w każdym razie, jest nazbieranych trochę tych potrzeb niezaspokojonych. Następuje sytuacja braku porozumienia, bo nie umiemy rozmawiać o tym. Boimy się, że jeśli o coś poprosimy, to zostanie to odrzucone. Bo być może w domu nam tak ktoś odrzucał. Bo być może nasi partnerzy dotychczasowi odrzucali. Bo być może my nie umiemy zaakceptować. Nie umiemy też poprosić. Więc dochodzi do takiego braku kompletnego porozumienia. I zaczynamy się już okopywać na stanowiska. Myślę, no przyczepił się jak zwykle, znowu szef ma pretensje o to, że coś tam. Pracownik przeżywa jakieś trudne emocje, a szef się zastanawia, premie uznaniowe przyznaję dzisiaj. Komu przyznamy, nie? No i zaczyna się, nie ma jawnego konfliktu. Jest dopiero coś, co się gdzieś tam jakoś tak pęcznieje, gdzieś się ubiera. Ale na wszelki wypadek my wiemy, że jeśli mamy ochronić swoje ego, to my zaczynamy konkurować. Bierzemy udział w konkursie. Że ja jestem bardzo dobrym pracownikiem, a mój szef to tak niekoniecznie jest dobrym szefem. I szef dokładnie w ten sam sposób myśli. To znaczy, że nie, że pracownik jest super, tylko że on jest super szefem, a ci ludzie, których zatrudnia, to w ogóle jakieś nieporozumienie. No i dochodzi do takiego konkurowania. Ale żeby Państwo wyobrazicie, że jest jakaś praca plastyczna, jest konkurs do pracy plastycznej, no to ile ludzi, tyle opinii. W związku z czym w tym konkurowaniu zaczyna się zbieranie wojska najemnego. Na trzecim poziomie naszego konfliktu zbieranie wojska najemnego. I to są plotki, ploteczki, obmawianie. I już możemy powiedzieć, że konflikt zaczyna wypełzać poza naszą relację zależnościową, w której jestem, tylko wypełza na inne osoby i trochę je zatruwa moim punktem widzenia po to, żeby te osoby przyjęły mój punkt widzenia i stały w szrankach ze mną. Często przy rozwodach tak jest, że jedna albo dwie osoby w małżeństwie, czy w parze, czy w rozstaniach, a on to taki jest, wiesz, ja wiesz, jak on mi tam coś tam zrobił, on mi to, a ona to wiesz, jaka to jest załza, no i zbiera się, tak, prawda, każda ze stron zbiera wojsko najemne, płaci im, w cudzysłowie, płaci im za to, żeby stanęli po jej stronie. No i wtedy te osoby stają w konflikcie lojalności, bo w momencie, kiedy muszą podjąć decyzję, czy się wikłają, tak, i są pod wpływem tej osoby, która zaprasza ich do tego wojska najemnego i wchodzą w konflikt przeciwko temu wojsku z drugiej strony. No i tam oczywiście ten mechanizm działa zupełnie podobny. W związku z czym są wynajęci, ale uwaga, nieopłaceni. I problem polega na tym, że przywołuje się wówczas nie wartości pieniężne, a wartości moralne. I wtedy następuje czwarty etap, czyli krucjata. I biją w tarabany, jak to ten przeciwnik źle się zachował, a jak tamci się źle zachowali, czyli podnosimy rzeczy, które są naprawdę małostkowe do rangi wielkich wartości, bo przecież nie bijemy się o to, czy tam, nie wiem, ser jest lepszy w Czechach czy na Słowacji, może nikogo nie obrażę takiego porównania używając, tylko bijemy się o to, że kto robi lepsze sery, rozumiemy, czyli podnosimy małe, drobne rzeczy na poziom wysokich wartości. Bo o te wartości jesteśmy w stanie się bić. I dopiero wtedy, jak już ta krucjata, już zebrane jest to wojsko, ono już jest tak, wiecie, napompowane tymi wartościami, że to tak się nie robi, że takich wartości nie ma. Świat jest inny niż te wartości, ale oni tak to spostrzegają, dochodzi do otwartej wojny. I wtedy, jak jest otwarta wojna, ale i wcześniej, jak jest zebrana krucjata, czyli ludzie są już pod wpływem tegoż właśnie swojego wodza, dajmy na to, my nie mamy szansy na to, żeby konstruktywnie rozwiązać konflikt. My tam musimy zastosować zupełnie inne strategie, takie, które często są kompromisowe, kiedy musimy albo czegoś unikać, albo musimy bardzo mocno walczyć. I wtedy mamy taką strategię, albo my wygrywamy, oni przegrywają, czyli idziemy na całego, zero-jedynkowo traktujemy, albo dzielimy po połowie, czyli połowa dla ciebie, połowa dla mnie, jak czyja połowa jest większa, czyja mniejsza, to się później ustali, ale po pół, czyli takie kompromisowe, niezadowalające. bardzo trudno jest wejść na poziom najbardziej konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Z tego poziomu czwartego, trzeciego czasem też, ale czwarty, piąty to już definitywnie prawie że zamknięta droga. Chyba musi się nastąpić jakieś wielkie obudzenie między stronami, żeby one podjęły współpracę. Bo w tym współdziałaniu, współpracy jest troska o siebie i troska o drugą stronę. Czyli jeśli ja jestem w konflikcie, żeby rozwiązać najbardziej efektywnie konflikt, nie dość, że muszę się przejmować sobą, to jeszcze muszę się przejmować tą drugą stroną. I żeby doszło do współdziałania, to dwie strony muszą mieć taką postawę. To jest bardzo trudne do osiągnięcia. Nam się tak mówi, że współpracujemy. Nie współpracujemy, drodzy Państwo. Gdybyśmy współpracowali, to wielu rozwodów by nie było, to wielu zwolnień dyscyplinarnych by nie było, to wielu sytuacji zamiecionych pod dywan w organizacjach by nie było. To nie jest wina konfliktów, że się pojawiają, tylko nas jako ludzi, że jesteśmy zamknięci na punkt widzenia drugiej strony. Ponieważ u źródeł tego konfliktu będą leżały bardzo różne sytuacje. Od błędów interpretacji danych, od braków w komunikacji, czyli nieumiejętności komunikacji, przez na przykład nierówny podział pracy, albo subiektywne poczucie nierównego podziału pracy, albo systemu premiowania. Ale jeśli wejdziemy też na taki poziom konfliktu, który dotyczy już nie tylko jakoś samej struktury, czy tych właśnie danych, które zostały błędnie kolekcjonowane i źle nam przekazano i każdy rozumie je na inny sposób. Przecież jeśli narysuję to między tobą, Moniką, a mną, ode mnie szóstkę, to ty zobaczysz dziewiątkę. A to jest, obiektywnie, to jest ten sam rysunek na tym stoliku na środku, ale interpretujemy trochę inaczej z naszej perspektywy. Więc jeśli dojdziemy do takiego poziomu, gdzie u źródła leżą wartości, to jesteśmy się w stanie o to pozabijać. Już to nie chodzi o łyżkę, którą odkładamy tam do góry albo do dołu rękojeścią w ociekaczce i tymi zamknięte czy otwarte drzwi w tej lodówce. Tylko chodzi o to, że pewne wartości, które my mamy w życiu, którym hołdujemy, są osadzone w strukturze naszej osobowości, tworzą naszą tożsamość. Więc jeśli ja mam w tożsamości wpisane to, że akceptuję każdego człowieka niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, to mnie jest bez różnicy, czy ja dzisiaj pojadę do Bangladeszu, do Urugwaju czy do Meksyku, ponieważ dla mnie to będzie oczywiste, że ja akceptuję różnorodność. Ale jeśli ktoś takiej wartości nie posiada, to z lęku będzie wytwarzał czynniki, czy jakby zachowywał się w sposób wyzwalający do konfliktu na danym polu.
Co robimy w momencie, kiedy już mamy taki poziom dramy, takiej eskalacji, takiego zacietrzewienia?
O matko.
Polko.
Wszystko. Dosłownie wszystko. Można byłoby to podsumować do tego, do takiego zjawiska, gdzie przegranie tej walki oznacza unicestwienie nas samych. To znaczy w naszym przeżywaniu.
Czyli Nicea albo śmierć.
Nicea albo śmierć.
I już tak. W ogóle nie myślimy wtedy o tym, że to jest irracjonalne, to jest głupie, to szkodliwe. Leży daleko od naszego szczęścia, od naszej szczęśliwej drogi.
To tak jakby, tak jakby od tego zależało nasze życie dosłownie. Dosłownie. I wcale nie zwracamy uwagi wtedy na te dzieci, którymi się tak tam posługujemy w różnych miejscach, że to dla dobra dziecka coś tam.
Czy jakieś klapki wtedy nakładamy?
Nawet
tak?
Nie wiem, czy klapki. My wtedy jesteśmy na takim haju, jest taki wyrzut tych wszystkich hormonów agresywności, ochronienia siebie, że my nawet nie jesteśmy w stanie myśleć logicznie.
To co możemy wtedy zrobić, żeby zejść na tą drogę?
Przede wszystkim znaleźć osobę, która nie jest uzależniona od tego haju, która w tej walce, w tej krucjacie, w tym kolekcjonowaniu wojska nie brała udziału, która jako jedyna myśli racjonalnie, ponieważ nie jest tej zależności między stronami. I od tego są mediatorzy, od tego są negocjatorzy. Mediatorzy bardziej niż negocjatorzy, ale mediatorzy w sensu stricte, prawda? Czyli nawet jeśli mamy mediacje pracownicze i tam szef jest zacietrzewiony, pracownik jest zacietrzewiony, to oni są w tej zależności, prawda? Jakieś cele nie zostały zrealizowane, jakieś potrzeby nie zostały zaspokojone, w związku z czym oni są cały czas uwikłani i oni jak te po prostu, nie wiem co, konie dorożkarskie po prostu w jednym tonie myślą. Nie mają punktu zwrotnego racjonalnego, który nie jest zaprzęgniętym wojskiem, bo po co my zaprzęgamy wojsko? Żeby było po naszej stronie, żeby nas utwierdzało w naszym rozumieniu, nawet jeśli błędnym, to w naszym rozumieniu. I tak samo u drugiej strony. Więc żeby przerwać to błędne koło, często się nie da. i się gubimy, i się odcinamy, i te relacje są odcięte. Ale nie odcięte na zasadzie świadomej. Ja decyduję, że nie chcę mieć kontaktu z moim ojcem albo z moim starszym bratem. Taka jest moja świadoma decyzja. Tylko przy każdej okazji mi się ulewa na okoliczność mojej relacji z ojcem, z bratem, z byłym szefem, nie wiem, z byłą żoną, kimś tam jeszcze. Okay? Więc jakby ja to trawię cały czas. To nie oznacza, że ten konflikt został, nie wiem, wyczerpany. On nadal trwa. Małżeństwa, które się rozstają w dużych nieporozumieniach, owszem, małżeństwo ustało, ale konflikt trwa dalej. Na innym polu, poletku, ale trwa dalej. Pary, jak się rozstają, to jeszcze długo potem gdzieś tam, prawda, te popioły się topią.
Czyli można powiedzieć, że ta relacja dalej trwa.
Tak, dokładnie tak. Mhm. To jest tylko jakby kwestia bitwy, ale jakby cyrk trwa dalej. Dlatego też skorzystanie z pomocy psychologów, terapeutów, mediatorów. To jest rozwiązanie, kiedy ja już widzę, że ja biegam za swoim własnym ogonem, że coraz więcej tracę, że mało tego, zaczyna wojsko, moje wojsko, które było do tej pory, ponieważ nie dostało swojej wypłaty, to mówi, ale ja nie będę pracować za darmo, żeby utrzymywać status quo twojego systemu, bo on coś musiał dostać w zamian, tak? Musiałeś go, nie wiem, tam... Ty musiałeś być świadkiem w jego sprawie jakiejś, albo coś musiałeś mu zrobić, tak? Odpłacić mu się musiałeś. Wojsko najemne jest wojskiem najemnym. Ci ludzie odchodzą po pewnym czasie. I okazuje się, że zostajesz sami, sobie knujesz takie wyobrażenie o świecie, że wszyscy są beznadziejni. W rezultacie to ja jestem beznadziejny, bo wszyscy ode mnie odchodzą. Więc generalnie jest bardzo dużo takich procesów pozakonfliktowych, które dzieją się z człowiekiem. Więc jeśli mamy jakikolwiek kontakt z bazą, że tak to nazwę, to próbujmy znaleźć osobę, która nie jest w tej naszej relacji zależna. Ktoś, kto jest obiektywny, ale też ktoś, kto potrafi wysłuchać. Nie po to, żeby znaleźć szybką odpowiedź na to, co zostało usłyszane, tylko po to, żeby zrozumieć. Pamiętam, niedawno skończyliśmy taki bardzo duży projekt szkoleniowy komunikacja na sali rozpraw między stronami sporów sądowych. I przyjeżdżali do nas na szkolenia tutaj do Lublina sędziowie. No i oczywiście bardzo się człowiek zżywał, no bo to trochę takie, jakby to powiedzieć, niespełnione moje marzenie. Znaczy może nie tyle, że niespełnione, ile zanim zostałam psychologiem, to miałam zostać sędzią, no ale dużo rzeczy się podziało w moim życiu i stwierdziłam, że ja chyba to się nie do końca w tym odnajdę, bo ja to tak za dużo bym chciała ratować świat, a nie tylko tutaj dzielić, to winny, niewinny. Więc z tego zrezygnowałam i zostałam psychologiem, taka kolej rzeczy. Więc tam bym miała tych konfliktów od groma, mówiąc krótko. W każdym razie trafił nam się taki bardzo spokojny człowiek, sędzia sądu cywilnego, rodzinnego, rozwodził małżonków, którzy... To było jak w ogóle, to było takie znamienite, że rozwodził małżonków, którzy byli ze sobą tam chyba ze 30 lat. Byli po 50 grubo. Dzieci z domu wyszły już dawno, gdzieś tam jakieś wnuki się pojawiły. I mówi, to była moja ostatnia rozprawa, bo przechodziłem do innego wydziału wtedy. 18 lat rozwodziłem ludzi. I byłem taki spokojny, wydawało mi się, że mam tak dużo czasu dla tego wszystkiego. I okazało się, że oni dopiero kiedy byli słuchani przez sędziego, wypowiedzieli sobie wszystkiego szkierzale, które mieli do siebie. Wszystkie. I dziękowali mu na koniec, że mieli szansę na to, żeby można to było sobie powiedzieć tak, żeby nikt z drugiej strony nie przerywał tego, co było mówione. A historia zakończyła się tak, że wycofali swój pozew i gdzieś tam sobie funkcjonowali dalej. Nie wiem jak długo, czy ta bajka trwała dalej, ale zobaczcie, drodzy Państwo, jeśli my jesteśmy w miejscu, w którym możemy wypowiedzieć w sposób bezpieczny to, czego potrzebujemy, czego chcemy, nawet jeśli to jest kompletnie różne od tego, co druga strona spodziewa się usłyszeć, to my jesteśmy w stanie się z tym znaleźć, bo nie oceniamy, nie reagujemy ochronnie, nie stawiamy murów, tylko wysłuchujemy. Samego wysłuchania nic się w naszym życiu nie zmieni. Wysłuchanie to nie jest podjęcie decyzji. Tylko wysłuchaj, zrozum, daj sobie czas, jak to mówię, na aktualizację systemu, potem wprowadź zmiany w oprogramowaniu i zacznij funkcjonować z uwzględnieniem tego. I najlepsze w tym takim podejściu do drugiego człowieka jest to, że ten człowiek się uczy od ciebie. Ale dlaczego to ja mam zawsze zaczynać? To jest taka postawa małego, skrzywdzonego dziecka z piaskownicy, nie? Dlaczego to zawsze ja mam przepraszać? Jesteśmy nauczeni też do tego, żeby sztucznie przepraszać, ale to może na kiedy indziej.
Teraz chwila przerwy i wracamy do rozmowy o konfliktach i o sposobach rozwiązywania, ale też zapobiegania konfliktom.